Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie wita Państwa młodzież Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Wojtek.
Szczęść Boże.
I Karolina.
Dobry wieczór.
A także wita Państwa ksiądz Jerzy Babiak. Temat, który chcemy zaproponować dzisiaj, o przerażającym problemie światowego głodu i o przerażającej obojętności współczesnego człowieka. Temat ten, tak jak zawsze, jest bardzo ważny. Temat ten jest tematem otwartym. Chcemy dzisiaj rozmawiać o tym, co stanowi niewątpliwie jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Ryszard Kapuściński w swojej książce Autoportret reportera pisze tak. To może zabrzmieć w radio dosyć dziwnie, ale posłuchajcie. Nie ufajcie mediom. Najbardziej nieprawdziwy obraz świata kształtuje telewizja. Widzowie są przekonani, że nasz glob jest przesycony wojnami, konfliktami i terroryzmem, podczas gdy zjawiska te dotyczą tylko kilku punktów na Ziemi. Najważniejszym problemem świata jest przeraźliwa bieda, której się nie pokazuje, bo jest statyczna. Bieda to najwyżej atrakcja turystyczna w stacji Trauel. Hitler oszukał 40 milionów ludzi. Pisze Kapuściński, Stalin 200 milionów, telewizja zaś oszukuje 3 miliardy. Najważniejszym problemem świata jest przeraźliwa bieda. Drodzy Państwo, chcielibyśmy tego wieczoru zastanowić się, dlaczego tak jest, że we współczesnym, niejednokrotnie jakże bogatym świecie istnieje bieda. A także chcemy rozmawiać o tym, co zrobić, aby tej biedy na świecie, w naszym państwie, w naszym mieście, na naszych ulicach nigdy nie było. Zostańcie razem z nami i już teraz zachęcamy do dzwonienia, pisania e-maili, a także i SMS-ów. Jak zawsze przewidzieliśmy specjalne nagrody dla dzwoniących.
Done it now.
Ta piosenka również powstała wtedy, kiedy w Afryce zapanował szczególny głód i susza. Ryszard Kapuściński: najważniejszym problemem świata jest przeraźliwa bieda. Chcemy dzisiaj rozmawiać o biedzie, chcemy dzisiaj rozmawiać o tym, co robić, aby ludzie nie umierali. To, co teraz chcielibyśmy przedstawić, jest przerażające, jest zatrważające, jest, można powiedzieć, bardzo trudne dla nas, ludzi dzisiejszej, bogatej, luksusowej cywilizacji. Bieda na świecie istnieje. Bieda to rzeczywistość, to nie bajka. To prawda, która dotyczy setki milionów ludzi w dzisiejszym świecie. Musimy wiedzieć, że na świecie co 3 sekundy umiera osoba z powodu głodu. Wciąż 1 na 7 mieszkańców Ziemi cierpi głód. Połowa ludzkości próbuje przetrwać za mniej niż $2 dziennie. A połowa z 600 milionów ludności mieszkającej w Afryce na południe od Sahary żyje za niewiele $0.5. Już inaczej jest w Demokratycznej Republice Konga, gdzie w niektórych rejonach na wschodzie ludzie muszą żyć za 18 centów dziennie. Każdego roku z niedożywienia umiera 5 600 tysięcy dzieci. Nieprzypadkowo mówi się o tym, że woda jest źródłem życia. O ile bez jedzenia można przetrwać około miesiąca, tak bez wody człowiek nie wytrzyma dłużej niż kilka dni. Dlatego szokujące wydaje się to, że 1 miliard 100 tysięcy ludzi, a więc co 6 mieszkaniec Ziemi, nie ma dostępu do czystej wody. Dlatego według szacunkowej oceny WHO każdego dnia około 6 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób związanych z niedostatkiem czystej wody. To są dane, które są przytoczone i są zaczerpnięte z badań UNICEF-u, z badań ONZ, z badań wielu organizacji międzynarodowych zajmujących się problemem głodu. Czy możemy być obojętni obok tak drastycznych i tak mocnych informacji? Co 3 sekundy na Ziemi z powodu głodu umiera człowiek.
No myślę, że są to straszne dane, naprawdę. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, że co 3 sekundy człowiek umiera. No i myślę, że też daje nam to dużo do myślenia, nam, bogatym Europejczykom, którzy raczej nie, o tyle z takim śmiertelnym głodem nie mamy dużo do czynienia, co raczej z niedożywieniem, ponieważ musimy też o nim wspomnieć, że ono jednak występuje na terenie przynajmniej Polski, ale także i całej Europy. I myślę, że takie dane, no to jest naprawdę dla mnie szok.
Karolina, ty jak odbierasz te informacje?
No tutaj jest ciężko cokolwiek skomentować. Jakby tak spróbować sobie wyobrazić, że 3 sekundy i nie ma jednego człowieka, co 3 sekundy jest nas mniej. W 3 sekundy ja nie zdążę często czegokolwiek pomyśleć, a tu całe istnienie znika nagle. No, nie da się tego chyba pojąć. Ja też nie jestem w stanie tego pojąć. Może właśnie przede wszystkim dlatego, że nigdy czegoś takiego nie doświadczyliśmy. Stoimy z boku, z takiego skrajnego głodu. Po prostu no, nie da się skomentować.
Najważniejszy problem świata jest problemem przeraźliwej biedy. Zachęcamy, aby Państwo także włączyli się w naszą audycję. Przypomnijmy numer telefonu 071 322 2022 071 322 2022. Dla pierwszych 3 osób, które się dodzwonią, mamy przygotowane już nagrody, które jutro będzie można odebrać w studio Radia Rodzina bądź w sekretariacie. I także prosimy o SMS-y na numer 0608-514156, 0608-514156, a także zachęcamy do pisania e-maili trudnesprawy@radiorodzina.wroc.pl. Trudne sprawy @radiorodzina.wroc.pl. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że co 3 sekundy na świecie umiera człowiek z powodu głodu, a każdego dnia około 6 tysięcy dzieci umiera z powodu braku czystej wody. Zapraszamy do pozostania z nami i do włączania się w tę audycję.
traci nic, gdy serce w tobie śpi. Zbudź uczucie, które może wszystko. To nie sen. Wiem, wszystko możesz mieć, jeśli kochasz. Kochaj, 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 kochaj. Nie zrobisz, bracie, nic, gdy serce w tobie śpi. Zbudź uczucie, które może wszystko. Człowieku, zastanów się, życie ma jakiś sens. Bez miłości, bez miłości, bez niej nie znaczysz nic. Wiem, życie to nie sen. Możesz mieć, jeśli kochasz. Kochaj, 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 kochaj. Nie zrobisz, bracie, nic, gdy serce w tobie śpi. Zbudź uczucie, które może wszystko. Kochaj, 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 kochaj. To miłość może dziś
problem głodu jest problemem przerażającym nas wszystkich, ale właśnie czy wszystkich? Czy rzeczywiście każdy człowiek, szczególnie człowiek bogatej cywilizacji europejskiej czy też Ameryki, patrzy na ten problem z zatrwożeniem, z niepokojem i z gotowością pomocy? Jan Paweł II na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu 1 czerwca 1997 roku wypowiedział jakże ważne słowa. W czasie dzisiejszej stacji Orbis trzeba koniecznie przywołać na myśl całą geografię głodu, która obejmuje wiele miejsc na Ziemi. W tym momencie miliony naszych braci i sióstr cierpi głód, a wielu z nich z głodu umiera, zwłaszcza dzieci. W epoce niebywałego rozwoju techniki i nowoczesnej technologii dramat głodu jest wielkim wyzwaniem i oskarżeniem. Ziemia jest w stanie wyżywić wszystkich. Dlaczego więc dzisiaj, pod koniec XX stulecia, tysiące ludzi ginie z głodu? Konieczny jest tutaj w skali światowej jakiś poważny rachunek sumienia ze sprawiedliwości społecznej, z elementarnej międzyludzkiej solidarności. Dramat głodu jest wielkim wezwaniem i oskarżeniem. Głód. Zauważa Jan Paweł II to, że ten problem istnieje. Dlaczego w tym dzisiejszym świecie istnieje głód? Jakie są przyczyny? Czy to musi być tak, że ludzie umierają z powodu braku jedzenia, czy też z powodu braku czystej wody?
Znaczy, mamy tutaj zjawisko dwóch rodzajów przyczyn, z których to wynika. Są to przyczyny ekonomiczne i przyczyny polityczne. I myślę, że tutaj głównym jednak czynnikiem to jest po pierwsze złe położenie geograficzne tych krajów, w których panuje ten właśnie głód, ten taki największy. Chodzi mi tutaj o Afrykę, ponieważ najwięcej jednak tych właśnie śmiertelnych przypadków głodu występuje w krajach, w których żyzność gleb, na których mogą być uprawiane zboża czy inne rodzaje żywności, żyzność tych gleb nie pozwala na taki rodzaj uprawiania właśnie tej żywności, jak na przykład w krajach europejskich, i też rodzaj właśnie rozwój rolnictwo nie jest na tak wysokim poziomie jak w krajach europejskich. Dlatego mamy taki właśnie wielką różnicę między pożywieniem europejskim a afrykańskim.
Ale ja bym jeszcze tutaj dodał, że na pewno żyzność gleb jest bardzo ważnym elementem w tym, aby dany kraj mógł zaspokoić swoje potrzeby żywieniowe, ale przede wszystkim również problem dotyczy wody. Wody, która jest potrzebna, aby nawadniać, aby rośliny mogły wzrastać i aby też w ten sposób można było produkować potrzebne pożywienie. Rzeczywiście kontekst geograficzny, pogodowy odgrywa niezmierną rolę. I szczególnie, tak jak widzimy, ta geografia głodu to przede wszystkim Afryka i to przede wszystkim te kraje, które są położone na obszarach pustynnych, obszarach, gdzie deszcz pada przez kilka dni w ciągu roku. Ale czy tylko taki jest powód tego, że ludzie głodują?
Myślę, że jest wiele powodów tego oddziaływania choćby wzajemnej relacji ludzi i podejścia do tego głodu. Mówi się, że głód panuje w krajach trzeciego świata. To często mi się kojarzy to tak, jakby ten świat trzeci był zupełnie oddzielony od nas. Jakby to przez tą nazwę trzeci świat miało nie dotyczyć zupełnie i nie oddziaływać na Europejczyków, którzy nie patrzą na to, często nie przejmują się tym, bo oni mają to, co ich generalnie obchodzi, jakaś tam Afryka.
Zobojętnienie, takie zobojętnienie serca, zobojętnienie danej osoby, nie przejmowanie się tym. Zresztą możemy zauważyć, jak mówimy o problemie głodu. Ryszard Kapuściński zauważył, że więcej mówi się w środkach masowego przekazu, ale właśnie także i wśród nas, bo środki masowego przekazu kształtują naszą opinię, nasz pogląd na temat tego, co się dzieje w świecie. I rzeczywiście widzimy, że bardzo mało mówi się o problemie głodu, o problemie umierania, problemie braku wody. I to jest na pewno bardzo zastanawiające, że my tego problemu nie dotykamy, nie mamy tej świadomości.
Znaczy, na pewno zgodzę się z tym, że ten temat nie jest aż tak często poruszany, a nie jest, myślę, dlatego, że nie jest to temat przyjemny do rozmawiania. Jest to też temat rzeka, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma jakiegoś takiego jednego dobrego rozwiązania, którego wszystkie na przykład ONZ bądź UNICEF mogłoby podjąć, właśnie takie jedno założenie, które by prowadziło do rozwiązania tej sytuacji. Tak więc zagłębiając się w ten temat, mamy cały czas nowe pomysły, cały czas jakieś, nie wiem, nowe sposoby rozwiązania tego problemu.
Ja nie wiem, być może to jest tak, że ten temat głodu jest tematem drażniącym. Drażniącym ludzi bogatych cywilizacji, które chcą być ułożone, uspokojone, które chcą być nasycone we wszystkich aspektach życia jak najbardziej. I bardziej świat bogaty karmi się sensacyjkami, jakimiś skandalami i rzeczywiście wyszukuje się takich informacji, a unika się tego, co jest codziennością, co jest szarą codziennością związaną z tym, że po prostu ludzie umierają, że ci ludzie potrzebują pomocy.
No ja bym powiedziała jeszcze, że po prostu problem głodu jest niepopularny i prowadzi do tego, że można sobie wymyśleć w ten sposób, można sobie stwierdzić jakąś nieporadność działania gospodarczego i politycznego w kraju, więc rządzący sami sobie wystawiają w ten sposób negatywny rachunek. Nie potrafimy sobie poradzić z problemem, który się stworzył, dlatego o tym nie mówimy. Próbujemy to jakoś ominąć.
Zepchnąć może do kąta i
na margines.
Na margines i powiedzieć, że ten problem akurat naszego kraju mnie nie dotyczy.
I to nie jest moja wina, że tak się dzieje.
Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do włączenia się w tę audycję. Rozmawiamy dzisiaj o przerażającym obrazie głodu w dzisiejszym świecie i też o obojętności. Teraz pytamy się, dlaczego tak jest, że w świecie co 3 sekundy umiera człowiek z powodu głodu. Zapraszamy, pozostańcie z nami, ale także włączcie się w tę audycję. Temat jest bardzo ważny.
Już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę obłudę i kłamstwo, zniszczę taką siłę, będę miał. Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Jak już będę dobrym człowiekiem, nigdy nie będę sam. Zniszczę niewierność i zazdrość, zniszczę taką siłę, będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. A jak już będę dobrym człowiekiem, zapomnę, kto ile wart. Myślę o szczęściu i wiecznej radości, taką siłę będę miał. Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara. Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Czaru, ty się śmiejesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam.
Zgodnie z opinią Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, obecnie produkujemy 1,5 razy więcej pożywienia niż jest to potrzebne, aby zapewnić każdemu człowiekowi pełnowartościową dietę. Jednak, jak widzimy, wciąż na świecie umierają ludzie z powodu braku jedzenia. Produkcja wyżywienia jest wystarczająca. Gdzie leży problem, że z jednej strony właśnie bogaci ludzie posiadają tak wiele pożywienia, a z drugiej strony się nie dzielą. Organizacja Zdrowia podaje takie dane, że 1/3 ludności świata jest dobrze odżywiona, to my do nich się zaliczamy, 1/3 jest niedożywiona, a 1/3 głoduje. Problem głodu. Z jednej strony pokarmu jest wiele, a z drugiej strony tak wiele ludzi głoduje i umiera.
No tak, no to jest typowy problem egoizmu i znieczulicy społecznej. Patrzymy nie dalej niż na czubek własnego nosa. Jak jest gdzieś problem i ewentualnie możemy mu zapobiec, możemy go załagodzić, to tego nie robimy. Dlaczego? Dlatego, że trzeba się wysilić. Trzeba się wysilić, trzeba dać i to jeszcze trzeba dać to, co jest moje, co należy do mnie. I jest problem.
Właśnie, widzimy tutaj też swego rodzaju takie, nie wiem, jakby zadufanie w sobie tych krajów europejskich, także Ameryki. Ponieważ jak widzimy Amerykę, to większość jednak Amerykanów to są ludzie otyli. Jak tutaj za chwilę podamy, dane wyglądają tak, że co 3 sekundy umiera osoba z powodu głodu, a co 2 z powodu nadwagi bądź chorób związanych właśnie z nadmiernym pokarmem. Więc myślę, że to jest taki coś dziwnego, co się stało w świecie, ponieważ myślę, głód był może zawsze, może wcześniej go tak nie dostrzegaliśmy jak teraz, ale myślę, że przez te wszystkie lata powinniśmy się nauczyć czegoś, że jednak ludzie są braćmi i powinni sobie pomagać. Więc jeżeli na przykład w Europie mamy za dużo jedzenia, mamy o 1,5 razy za dużo jedzenia, wszystkie kraje bogate, to jednak coś z tym trzeba zrobić. Jakoś to spożytkować tak, żeby nasi ubożsi bracia, którzy nie mają co jeść, jednak zaspokoili tę swoją podstawową potrzebę życiową.
Kilka lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych w jednym ze swoich raportów ogłosiła, iż 385 najbogatszych ludzi na świecie dysponuje takim samym kapitałem, co około 45% ludności świata, przyjmując średnią uwspólnioną wartości ich majątku. 385 ludzi, bardzo bogatych. Nie sądzę, że to bogactwo jest bogactwem, które tylko jest wykorzystywane przez nich samych. Być może ci ludzie potrafią się dzielić, ale czy się dzielą? Dlaczego na świecie jest głód? Odkrywamy to, że coś dzieje się z naszą cywilizacją, coś dzieje się z nami, z ludźmi XXI wieku, że widząc problem głodu, mimo wszystko potrafimy sobie spokojnie żyć, mimo wszystko potrafimy się tym nie przejmować i mimo wszystko potrafimy przechodzić obojętnie. Problem głodu to problem na pewno naszych serc, naszego myślenia.
No, tu jest kwestia tego, że człowiek ma często tak, że jak czegoś nie doświadczy, to nie zrozumie. Może brak teraz Europejczykom takiej wyobraźni, takiej empatii, próby wejścia w sytuację drugiej osoby, że on może inaczej działać, może inaczej funkcjonować i to, że ja mam, nie oznacza, że wszyscy muszą mieć, a często ludzie nie są w stanie sobie tego wyobrazić. Ja mam i to jest najważniejsze.
Zapraszamy Państwa do włączania się w naszą audycję. Otrzymaliśmy SMS-a pierwszego, za którego dziękujemy. Myślę, że często nie widzimy, że istnieje problem głodu na świecie. Nie rozumiemy, że w czasach, gdy na półkach w sklepie możemy wybierać różnego rodzaju produkty spożywcze, ktoś może po prostu tego nie mieć. A gdy już zaczynamy się zastanawiać nad problemem głodu, to czujemy, że jesteśmy bezradni i nic nie możemy poradzić. Tymczasem wystarczy chcieć, pomóc i nie uciekać przed tym problemem. Nawet najmniejszy gest znaczy wiele. Dziękujemy Pauli za tego SMS-a. Tak spokojnie sobie kupujemy w sklepach chleb, mleko i inne produkty w tym czasie, kiedy gdzieś indziej umierają ludzie. I to chyba normalne, to chyba normalne, że troszczymy się o swoje potrzeby, ale to chyba nienormalne, że nie robimy nic w tym względzie, żeby pomagać. Dlaczego tak dzieje się?
No jest masa organizacji, które się zajmują pomocą właśnie tym ludziom, ale jako z mojego punktu widzenia, jak na przykład, nie wiem, staram się myśleć właśnie o pomocy takim osobom, to okazuje się, że nie za wiele mogę zrobić. Bo jeżeli na przykład oddam żywność, którą ja kupię osobiście, oddam ją do jakichś, nie wiem, skrzynek UNICEF-u czy czegoś tam i oni to wyślą właśnie do Afryki, to później się okazuje, że tak, że zanim to dojdzie na lotnisko, do ich biura, gdzie oni to zatwierdzą, ta żywność traci datę ważności. A spotykamy się też z czym innym, że jeżeli dany kraj, mówię o ubogich krajach afrykańskich w tym momencie, otrzyma za dużo żywności z zewnątrz, od Europy, od Ameryki, wtedy spada jego projekt krajowy brutto, ponieważ wtedy ludzie spożywają to, co dostali, a nie to, co sami uprawiają.
No właśnie, wtedy czyni się ludzi danego ubogiego kraju, można powiedzieć, ludźmi, którzy stają się bardzo wygodni, którzy zwalniają się z tego, aby pracować, aby uprawiać rolę. To jest również brak, powiem, jakiejś mądrej polityki organizacji międzynarodowych, poszczególnych państw, że danym krajom tej pomocy żywieniowej dostarcza się zbyt dużo. Zwiększenie międzynarodowej pomocy żywnościowej w gwałtowny sposób w tym samym czasie powoduje spadek produkcji własnej i poziom samowystarczalności żywieniowej danego kraju. Jest wiele przykładów na to, kiedy to pomoc humanitarna stanowi na przykład 50% i więcej ogólnej wielkości importu państwa. Na przykład w Etiopii w roku 1992 dostarczono zbyt wiele żywności i to niestety odzwyczaiło Etiopczyków od tego, aby się troszczyć o żywność. Oczywiście ta pomoc nie będzie trwała zawsze. Ta pomoc będzie w jakimś trudnym okresie. Ale co potem właśnie?
Znaczy myślę, że jeżeli spada właśnie projekt krajowy, czyli na przykład weźmy już do prostego przykładu rolnika, który uprawiał pole, nagle dostał 30 kartonów, które starczą mu załóżmy na 2 lata. Zapomniał o uprawianiu pola, zajął się czym innym. I w tym momencie tak, ziemia traci swoją użytkowość, na przykład sprzedaje tą ziemię lub robi z nią co innego i później tak, kończy się pomoc humanitarna i nie ma co i wtedy właśnie powstaje jeszcze większy głód niż był wcześniej.
Ja myślę, że ogromną sztuką jest to, aby udzielając pomocy danemu kraju zobaczyć, jakie są jego rzeczywiste, realne potrzeby, żeby nie udzielać tej pomocy z nadmiarem, ale żeby ta pomoc była dostosowana odpowiednio do potrzeb poszczególnych ludzi. To jest wymagające i to jest polityka, która powinna cechować się przemyśleniem, racjonalnością, a nie spontanicznością, a nie pomocą, która tak naprawdę w perspektywie zaszkodzi danemu krajowi, danym ludziom.
Znaczy, tutaj możemy też wziąć świetny przykład, chociaż jest on dosyć niechlubny, pomocy w cudzysłowie krajów europejskich bądź arabskich, właśnie krajom afrykańskim, takim jak na przykład Somalia, gdzie w mieście Mogadiszu, to jest stolica Somalii, na targu w centrum nie kupi się jabłek, owoców czy mięsa, ale kupi się po prostu broń. I to jest właśnie największy problem, że zamiast jedzenia daje się Afrykańczykom broń, żeby walczyli między sobą w bezsensowne wojny między plemionami, które tak naprawdę do niczego nie prowadzą. A zapomina się o ich potrzebach. Zapomina się o tym, że lepiej by było dla niego, żeby on coś zjadł, niż żeby zabił na przykład 10 członków innego plemienia.
No kwestia jest tego, żeby dać... Organizacje są od tego, żeby dawać ludziom wędkę, a nie rybę, bo rybę może dać pojedynczy człowiek, bynajmniej może się starać, co też nie wychodzi czasami, czego przykładem jest sytuacja, która zaistniała też u nas, gdzie pewien pan, który piekł chleb, chciał ten chleb swój, który wypiekł, dać ludziom biednym, za co musiał zapłacić podatek i co nie doszło do skutku. No ale to jest pojedyncze, to już też jest polityka państwa. A właśnie chodzi o to, żeby organizacje potrafiły tak zorganizować pomoc, żeby ta pomoc nie była krótkotrwała, tylko żeby ona dawała jakieś efekty długotrwałe i zmuszała ludzi do myślenia, do zastanawiania się i do planowania.
Ja myślę, że tutaj bardzo szerokie pole do popisu mają te wszystkie instytucje i także Kościół, którzy mogą troszczyć się o edukację, o to, aby kształcić młode pokolenie, aby uczyć na przykład Afrykańczyków, czy też mieszkańców Sri Lanki na przykład, czy innych krajów świata, uczyć tego, co robić, aby ziemia wydała potrzebny owoc, aby ziemia wydała pożywienie, a nie tylko zaspokajać potrzeby, nie tylko zasypywać ryżem, czy zasypywać innymi produktami żywnościowymi, ale uczyć, troszczyć się o pożywienie, uczyć się w sposób jak najbardziej umiejętny i efektywny. Na pewno to jest również ważne wezwanie, aby tak postępować w dzisiejszej jakże trudnej rzeczywistości głodu. Brak edukacji krajów ubogich i biednych, brak edukacji rolniczej przede wszystkim jest również przyczyną głodu w dzisiejszym świecie. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do włączenia się w tę audycję i zapraszamy do telefonowania. Za chwilę będziemy chcieli mówić o tym, co robić, aby głodu na świecie było jak najmniej, aby nikt nie musiał co 3 sekundy umierać z powodu głodu. Telefon do Radia Rodzina 071 322 20 22. 071 322 20 22. Możemy również pisać SMS-y na numer 0608 51 4156 0608 51 4156 bądź możemy pisać e-maile trudne sprawy @radiorodzina.wroc.pl. Zapraszamy. Trudno nie wierzyć w nic.
Bóg w swym niebie. Jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic.
Problem głodu w dzisiejszym świecie to nie tylko skutek klimatu, klęsk żywiołowych, wojen, ale także egoistycznej polityki bogatszej części świata. Bardzo egoistycznej polityki nas samych. W Ewangelii czytamy: żal mi tego tłumu, już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę puścić ich zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Tak postępuje Chrystus, kiedy widzi głodnych. Przypominamy sobie to wydarzenie, kiedy Jezus cudownie rozmnożył chleb i nakarmił, ale widzimy, że żal było Chrystusowi tych, którzy byli głodni. Jakże ważna postawa współczesności, aby nie zatracić wrażliwości, aby pomagać, aby troszczyć się o to, by świat nie musiał umierać z powodu głodu. Co robić w związku z tym? Co robić, aby świat nie był tak brutalny i tak drastyczny wobec potrzebujących?
Zastanówmy się teraz nad taką sytuacją. Widzimy biednego człowieka, który idzie i ma karteczkę, potrzebuje na jedzenie. Nie dajemy mu pieniędzy, ponieważ myślimy, że jest to oszust, który weźmie pieniądze i wydaje na alkohol bądź różnego innego rodzaju rzeczy, które na pewno nie są jedzeniem. Zatem to jest takie kształtowanie czegoś takiego w społeczeństwie, co nie daje zaufania takim ludziom, ponieważ jeżeli my widzimy na przykład człowieka, może on jest biednie ubrany, no ale na przykład i myślimy, tak na pewno wyda to na alkohol. I to jest jakieś takie przeświadczenie, które nam nie pozwala podjąć żadnego działania.
Bierzesz za rękę, idziesz do sklepu, kupujesz chleb.
No to jest takie rozwiązanie, no dosyć... No ale to nie jest ono realistyczne, myślę, ponieważ jeżeli na przykład wychodzisz z kościoła, widzisz żebraka, na pewno nie weźmiesz go do sklepu.
Myślę, że taką wrażliwość pomocy potrzebującym i głodnym między innymi budujemy wtedy, kiedy widzimy głodnych i kiedy chcemy się o nich zatroszczyć. No możemy przejść obojętnie rzeczywiście, ale możemy powiedzieć właśnie: poczekaj, pójdę kupić ci coś do jedzenia, albo zapytać wprost, czy jesteś głodny, i możemy w ten sposób pomóc temu człowiekowi w tym naszym najbliższym obszarze życia. Ale ludzie głodują nie tylko na naszych ulicach, ludzie głodują w całym świecie i trzeba powiedzieć, że najwięcej ludzi głoduje w krajach, w 25 krajach, ubogich krajach świata, i ci ludzie potrzebują jakże mocnej pomocy. Otrzymaliśmy SMS-a, za którego serdecznie dziękujemy. To także dobra podpowiedź, co robić, aby w świecie było mniej głodu. Tak często marnotrawimy jedzenie, a czasem warto przejść się z tą świętością na dworzec. My, studenci pedagogiki, organizujemy na przykład Wigilię i Wielkanoc na dworcu. Pomagamy Elżbietankom piec bułeczki dla bezdomnych i rozdawać je. To są malutkie kroczki, ale trzeba myśleć, zacząć od podwórka. Dawanie innym nasyca mnie. No właśnie, takie nasze, można powiedzieć, rodzime zachowania i postawy wobec potrzebujących i głodnych.
Takie proste, no niby takie proste, a jednak nie każdy jest w stanie tutaj. Bardzo fajna postawa właśnie próby w swoim środowisku, bo trzeba zacząć, żeby zacząć robić rzeczy wielkie, trzeba zacząć od rzeczy małych, czyli rozejrzeć się dookoła siebie, nie? I od czegoś trzeba zacząć. I bardzo dobry krok.
Właśnie, też myślę, że jeżeli zaczynamy już na przykład iść właśnie w taką coraz większą pomoc, powinniśmy popatrzeć na naszych najbliższych, na ludzi mieszkających na naszej dzielnicy, na właśnie na ubogich, którzy cały czas chodzą, na bezdomnych, to jest też ważny czynnik. Ponieważ jeżeli na przykład uważamy większość bezdomnych za alkoholików, to się troszeczkę grubo mylimy, bo ostatnio właśnie był pewien reportaż w Telewizji Polskiej na temat bezdomnych, którzy od 20 lat nie spożyli alkoholu. Po prostu ten alkohol im tak zmarnował życie, że od tamtego momentu starają się to naprawić i już nie mają jak. I teraz właśnie jest ich problem, nie mają jedzenia. Ale problem, myślę, jedzenia w Polsce jest, nie jest to mały problem, ponieważ nie możemy się ograniczać tylko do tego, że widzimy problem niedożywienia albo głodu w Afryce i innych ubogich krajach. Widzimy go także u nas. I to jest też ważna rzecz, którą musimy dostrzec.
Musimy dostrzec i powinniśmy się tym zajmować. Powinna ta troska nie spędzać nam snu z oczu, bo ten problem istnieje także i w Polsce, istnieje także i w naszym mieście obok nas. Mamy chyba telefon, tak? Nie mamy telefonu, czekamy ciągle na telefon. Przypomnijmy numer telefonu 071 322 2022. Również w ten sposób próbuje się zaradzić problemowi głodu w świecie, między innymi podejmując działania edukacyjne. Ostatnio mogliśmy słyszeć o tym, że problemem głodu możemy zająć się przed komputerem. To bardzo ciekawa inicjatywa i okazuje się, że stworzono specjalny program Food Force. To gra o właściwie projekt Komisji Europejskiej i ONZ, która uczy, na czym polega problem głodu na świecie. Gra ta składa się z 6 misji, które obrazują, co się dzieje podczas misji ratowania ludzkości przed klęską głodu w kraju dotkniętym przez klęski żywiołowe i konflikty zbiorowe. Powiem, że bardzo innowacyjny sposób docierania do świadomości młodego pokolenia, ale powiem, że bardzo ciekawy i na pewno ważny sposób działania zmierzający do tego, aby ta wrażliwość była większa.
No też myślę, że to jest duża nowość. Pierwsza gra, w której ludzie się nie zabija, tylko się im pomaga przeżyć. I myślę, że taki sposób dotarcia do młodego odbiorcy, ponieważ mówiąc o graczach komputerowych, mówimy głównie o ludziach między 15 a 30 rokiem życia. Myślę, że taki sposób dotarcia do nich jest właśnie jedną z najwłaściwszych dróg, ponieważ media, które trąbią o tym od wielu lat, cały czas jest to samo, cały czas przewijają się te same statystyki, te same numery telefonów pomocy i numery kont, to już robi się tak jakby nudne. A te takie nowe sposoby, jak na przykład w różnych naszych miastach, nawet polskich, ale w większości krajów europejskich, różne happeningi, właśnie obrazujące problem tych ludzi i sposoby pomocy, co każdy człowiek, ponieważ każdy człowiek może jednak coś zrobić, to się tak wydaje, że my nic nie możemy zrobić, bo co, ale jednak każdy z nas ma jakiś, może mieć wkład w pomoc tym ludziom.
Jest telefon, witamy, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z kim możemy rozmawiać?
Z tej strony.
Tak, miło, słuchamy.
To znaczy ja chciałam tak głośno myśląc i słuchając audycji, zaczęłam się zastanawiać, czy bieda może być rozpatrywana tylko pod względem takiego nieposiadania czegoś, takiej biedy materialnej, czyli tego głodu. Czy to nie jest tak poniekąd, że to jest taka bieda intelektualna? Że właśnie nie chodzi o to, żeby komuś dać chleb, ale o to, żeby mu pokazać, jak ten chleb zrobić. Żeby właśnie pójść w stronę tej edukacji. Zaczęłam się też zastanawiać, czy to nie jest też trochę tak, że my jesteśmy nauczeni patrzenia tylko na własne podwórko. I tylko tego, że w dobie, kiedy możemy, odkręcając kran, no leci nam z niego woda, idąc do sklepu, kupujemy sobie mleko w kartonie i tak dalej, czyli mamy wszystko właściwie podstawione pod nos, a okazuje się, że kiedy mamy czegoś nadmiar, potrafimy to wyrzucić. Wyrzuca się tony zboża do oceanu, dlatego że nie ma tego gdzie składować, nie ma za bardzo co z tym zrobić. Strasznie to marnotrawia. I właściwie nie umiemy sobie poradzić z takim wyjściem z własnego jakby podwórka, takim jakimś globalnym spojrzeniem na ten problem i na to, że skoro my mamy czegoś za dużo, to można to komuś dać, albo przynajmniej pokazać mu, jak to spożytkować, jak to dobrze wykorzystać. Więc wydaje mi się, że no trudne, bo właściwie to może zrobić każdy z nas tak indywidualnie i prawda, siedząc sobie w domu, to ja mogę z tym zrobić i to jest sprawa rządu i tego, że to on się powinien tym zająć, a nie ja.
Ale niewątpliwie bardzo mało mówimy o problemie głodu i nawet jeżeli popatrzymy na zajęcia w szkołach, to trzeba powiedzieć, że jest to problem marginalny. I że bardzo rzadko, nie wiem, która szkoła na przykład obchodzi Międzynarodowy Dzień Problemu Walki z Głodem, gdzie jest ten dzień podkreślony i chociaż w jakimś drobny sposób przeżyty.
No właśnie, czy to nie jest tak, że my się boimy o tym rozmawiać?
Tak, halo? Tak, dziękujemy serdecznie Izie za telefon.
Proszę czekać. Twoja rozmowa
tak,
będzie
już
kontynuowana.
Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście boimy się może o tym rozmawiać i być może rzeczywiście tak przywykliśmy do naszego codziennego życia, do naszego bogactwa, do naszego posiadania, że nie sposób nam mówić o głodzie i nie sposób nam dotykać tego, co dotyczy ludzi właśnie umierających z powodu głodu. Powinniśmy edukować, powinniśmy uwrażliwiać i powinniśmy podejmować przede wszystkim bardzo konkretne kroki. Niejednokrotnie mam wrażenie, że także i człowiek współczesny usprawiedliwia się poprzez to, że mówi sobie tak. W świecie istnieje Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Jedności Afrykańskiej, grupa G7, G8, a także w Organizacji Narodów Zjednoczonych Komórka Rolnictwa i Wyżywienia i tak właściwie wiele organizacji humanitarnych działa, aby zaspokoić ten problem głodu i ja nic nie muszę robić, to mnie nie dotyczy. Mamy telefon, posłuchajmy, kto do nas się dodzwonił. Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, to jeszcze raz
Iza. A no to dobrze, właśnie, to się cieszymy i proszę. No właśnie, ten problem...
Znaczy ja chciałam wrócić do tego wątku, który został przerwany, a mianowicie tej edukacji w szkole. Łatwiej jest nam rozmawiać, mam wrażenie, o rzeczach, które jakby teoretycznie mogą nas nie dotknąć, czyli wojny, czyli gdzieś tam terroryzm. Natomiast w momencie, kiedy my się boimy rozmawiać o głodzie, dlatego że może się okazać, że ktoś, kto siedzi obok nas, jest głodny. I tak naprawdę to jest dla nas temat, który z jednej strony wydaje nam się bardzo globalny i tego, że właśnie dotyczy krajów afrykańskich, tego, gdzie jest dużo dzieci ludzi i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że ktoś może być głodny całkiem blisko i dla nas to jest temat właśnie bardzo niewygodny. No bo jak o tym rozmawiać w szkole, prawda? Jak kształcić dzieci na lekcji, czy rozmawiać z nimi o głodzie, kiedy może się okazać, że te dzieci są głodne po prostu. Więc wydaje mi się, że to też jest takie trudne, tak o tym rozmawianie i taka edukacja w szkole.
No na pewno jest trudne, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy o tym rozmawiać i to nie znaczy, że nie powinniśmy tak kształtować naszej wrażliwości, choćby i na to, o czym powiedziałaś, żeby nie wyrzucać jedzenia, żeby dzielić się tym, co mamy. A więc aby tak kształtować naszą wrażliwość, żeby mimo wszystko pamiętać o głodnych, o potrzebujących.
A kształtować ją bardziej w stronę globalnej potrzeby patrzenia na ten problem, czy lokalnej?
Ja myślę, że należy na pewno myśleć o tym obszarze lokalnym, ale też nie można zapominać o tych krajach, które są gdzieś daleko. Na pewno jedno z drugim jest bardzo powiązane i powiem tak, że jeżeli ktoś będzie troszczył się tutaj o potrzebujących i głodujących, to na pewno też pomyśli o tych, którzy żyją gdzieś dalej. To jedno z drugim jest bardzo mocno ze sobą powiązane. Dziękujemy Iza za ten telefon i za te bardzo bogate, ciekawe myśli. Prosimy, nie rozłączaj się i nagroda na ciebie czeka w radio. Problem głodu. Co robić, aby głodu na świecie nie było? Aby ludzie nie umierali z powodu braku czystej wody do picia. Janina Ochojska-Okońska mówi tak. My Polacy za pośrednictwem mediów patrzymy na siebie z zewnątrz. porównujemy nasze problemy z krajami Europy Zachodniej lub Ameryki Północnej. Świadomość tego, że w miarę bogacenia powinniśmy się bardziej dzielić z innymi, byłaby większa, gdybyśmy umieli odnieść sytuację Polski do realiów państw, w których ludzie umierają z głodu i pragnienia. A my ciągle mówimy, jest nam źle, a my ciągle mówimy, zbyt mało zarabiamy, źle nam się tutaj żyje, musimy pojechać do Anglii, do Irlandii, musimy żyć na poziomie, musimy podróżować, musimy mieć najlepsze telewizory, samochody, komputery i porównujemy siebie do tych państw jakże wysoko ekonomicznie sytuowanych, a nie porównujemy siebie do państw głodujących, ubogich i nędznych. To jest jakiś problem, który również powoduje to, że dzisiaj Polacy, ale także i wielu ludzi nie ma świadomości, nie ma gotowości pomagania potrzebującym.
No właśnie, zapominamy o bliźnich, myślimy o sprawach przyziemnych, takie jak nasze korzyści materialne, jak nasza kariera i nasze pieniądze, a nie widzimy tego, że drugi człowiek gdzieś, który nie ma tego, nie ma nawet możliwości osiągnąć tego, co my możemy, on jednak cierpi i to nie cierpi jakichś rzeczy, na które sam sobie zawinił. Ale jest to spowodowane tym, że urodził się w kraju, w którym nie ma takich możliwości gospodarczych, ekonomicznych i politycznych, gdzie on albo umrze z głodu, albo jednak będzie walczył na wojnie, więc to jest naprawdę coś, czego my nie wiemy, ponieważ nie mamy tego jak doświadczyć. Możemy to tylko zobaczyć w mediach i też mi się te media nie dają nam pełnego obrazu tej sytuacji, ponieważ pokazują nam tylko to z takiej najprostszej, najwęższej strony, a nie widzimy tego problemu.
Nie doświadczamy
całej szerokości tego wielkiego problemu.
Dlaczego się porównujemy do krajów bogatszych? Dlatego, że człowiek jest stworzony tak, że wciąż dąży do tego, żeby mieć więcej. Nie myślimy o tym, o tych, którzy mają mniej, bo my już pewien etap w swoim życiu przeszliśmy, coś już osiągnęliśmy i chcemy wciąż osiągać więcej i patrzeć na to, że oni też mogą osiągnąć, oni mogli osiągnąć więcej niż ja, więc ja też chcę tyle osiągnąć. Kwestia jest tego, że jak będziemy patrzeć tylko na to, żeby mieć coraz więcej, i będziemy patrzeć w jednym kierunku, to dojdziemy do ślepego zaułku, bo nie można osiągnąć wszystkiego i w pewnym momencie człowiek zobaczy, że jeżeli już nie będzie mógł czegoś osiągnąć, to się zawiedzie na własnych pragnieniach, bo czegoś mu zabraknie i wtedy spadnie z dużej wysokości, bo sobie narobi nadziei na nie wiadomo co. I się okaże, że są one nierealne.
Tak więc musimy budzić naszą świadomość i musimy pamiętać, my jako chrześcijanie, ale także jako ludzie tej ziemi, o tym, że ludzie głodują, ludzie umierają i potrzebują pomocy. Ja myślę, że podstawowa sprawa to świadomość, być świadomym problemu. Być świadomym problemu, który istnieje w dzisiejszym świecie. To jest gdzieś fundamentalna siła, która by mogła nas motywować, zachęcać do tego, byśmy pomagali, byśmy służyli, byśmy nie dopuszczali do tego, by ludzie umierali z powodu głodu, czy też braku wody do picia. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale wybudowanie jednej studni, dzięki której będzie mogło żyć 2000-3000 ludzi, kosztuje tylko 2000 euro. Licząc 361 dni, tak właściwie każdego dnia musielibyśmy odłożyć po 5,5 euro. I gdybyśmy dzień w dzień oszczędzali 5,5 euro, za rok moglibyśmy sfinansować jedną studnię, która uratuje życie 2 czy 3 tysiącom ludzi. Czy nas na to stać? Możemy odkładać przez 2 lata, możemy odkładać przez 3 lata, przez 4, ale przerażające jest to, że w nas nie ma takiego myślenia, nie ma takiej gotowości, nie ma takiej siły, aby myśleć o tym, aby coś robić, by potrzebującym pomagać.
Znaczy myślę, że to, co my robimy, nie jest wystarczające aż na taką skalę, na jaką istnieje ten problem. Ponieważ przez wiele lat nie zauważyliśmy tego problemu. Sami byliśmy pogrążeni w komunizmie. Też może żywność była, ale był duży problem niedożywienia, który został do dziś. I to piętno jednak socjalizmu, które jest odciśnięte na naszym kraju, jest odczuwalne do dziś. Ponieważ, jak wiemy, ponad 60% polskich dzieci jest niedożywione. I to mówimy o Polsce, o kraju w centrum Europy, w Unii Europejskiej. A my chcemy zwalczać głód w Afryce. Więc musimy, myślę, że najpierw zacznijmy od siebie, najpierw zakończmy tutaj problem niedożywienia, a później zajmijmy się pomocą.
Ja powiem, że nas jest tylu, że moglibyśmy rozwiązać i nasz problem lokalny i moglibyśmy pomóc bardzo wielu osobom w Afryce. Nie byłbym skłonny do tego, aby skupić się tylko na tym, właśnie co mówi Wojtek, aby zająć się tylko lokalnym społeczeństwem, naszym miastem, naszą ulicą, ale raczej na pewno powinniśmy patrzeć zarówno na to, co nam bliskie, ale też na to, że w świecie umierają ludzie z głodu i dzieci umierają z powodu braku wody. Otrzymaliśmy pewnego e-maila, dziękujemy Łukaszowi za tego e-maila i on również pokazuje sposób pomocy potrzebującym. Zupełnie inny sposób. Łukasz cytuje słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Możemy i powinniśmy przejmować się nędzą całego świata, milionami ludzi, którzy co roku umierają z głodu, ale nie jesteśmy w stanie indywidualnie zaradzić potwornej niesprawiedliwości na świecie, w którym otoczone narodami sytymi żyją ludy niedożywione, głodujące, bezradne wobec własnej nędzy. Na to trzeba potężnej organizacji międzynarodowej, wysiłków wielu narodów i państw. Za krótkie są na ogół nasze ręce, aby dosięgać biedaka leżącego na ulicach Bombaju. Możemy mu pomóc modlitwą i ofiarą składaną za niego, dobremu Bogu, ale nie są za krótkie nasze ręce, aby wesprzeć najbardziej nieszczęśliwych i opuszczonych, żyjących w naszych miastach i wsiach, na tej samej ulicy, a nieraz tuż obok, na tej samej klatce schodowej. Bardzo piękne słowa.
No, czyli jednak to, o czym mówił Wojtek, że zaczynamy od własnego podwórka, bo właśnie jak zaczniemy od własnego podwórka, to pójdziemy dalej, a tu jest apel do mediów, że my jako jednostki potrzebujemy wsparcia tych, którzy mogą o tym mówić, mogą zacząć o tym częściej mówić i możemy się jakoś zjednoczyć, bo ten, który nie może o tym mówić na forum, jak nie media, nie radio, to kto?
No właśnie. Ale powiem, że dzisiejsze czasy są takimi czasami. Kardynał Stefan Wyszyński nie żył w czasach internetu. Dzisiejsze czasy są takimi czasami, kiedy możemy wejść na stronę Polskiej Akcji Humanitarnej i możemy zobaczyć, że to ja mogę być sponsorem studni, która uratuje tyle istnień ludzkich. Wiemy, ile kosztuje produkcja. Możemy w tym uczestniczyć, możemy otrzymać potem zaświadczenie o tym, że taka studnia została wybudowana. To jest zupełnie inny czas. Możemy wchodzić osobiście, indywidualnie w biedę krajów potrzebujących, ale również i Stefan Wyczyński, kardynał, mówi o modlitwie za ludzi potrzebujących, za ludzi ubogich i ludzi dotkniętych problemem głodu. To także bardzo ważna postawa.
No też zgadzam się z tym w zupełności, ponieważ jeżeli nie zostanie już nic innego, to myślę, że modlitwa jest ostatecznością, ponieważ ostatnia pomoc, myślę, będzie od Boga.
Ja myślę, że nie ostatecznością, jest koniecznością i powinna towarzyszyć naszej pomocy doraźnej, pomocy, do której również jesteśmy wezwani, bo ta kondycja duchowa jest właśnie tą przyczyną tego, że nie obojętniejemy, ale pomagamy, ale jesteśmy gotowi służyć i zatroszczyć się o innych. Za chwilę będziemy kończyli naszą audycję, będziemy chcieli ją podsumować. Zapraszamy jeszcze do łączności z nami. Prosimy o telefony, o SMS-y 071 322 20 22 bądź o SMS-y 0608 514 156.
Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nieposkromiony, to rydwa stukony, co pędzi, a ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz.
szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie umkniesz jej, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie. Dowiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Ze skały, choć wszystko widziały oczy twe, gdy ujrzysz ją całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec, dosięgnie cię.
Najważniejszy problem świata jest problemem przeraźliwej biedy. Ryszard Kapuściński. Jan Paweł II mówi: w epoce niebywałego rozwoju techniki i nowoczesnej technologii dramat głodu jest wielkim wyzwaniem i oskarżeniem. A Chrystus, który wypowiada swoje słowa, nauczając o sądzie ostatecznym, przypomina: bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Problem głodu to problem ogromny. Co 3 sekundy na świecie z powodu głodu umiera człowiek. Co godzinę 6000 dzieci umiera z powodu wody, zdrowej wody do picia. Co robić, aby w świecie nie było głodu? Co robić, aby w świecie nie umierali niepotrzebni ludzie? Chcieliśmy rozwiązać ten problem w czasie tej audycji. Jest to problem bardzo ważny. Jest to problem pomijany przez środki masowego przekazu. Jest to problem, o którym trzeba mówić. Jest to problem, którym trzeba się zajmować i obok którego nie wolno być obojętnym. Co robić, aby w świecie nie było głodu?
No, musimy wzbudzić w sobie, każdy z nas powinien wzbudzić sobie taką potrzebę pomocy innym. I to nie tylko pomocy jakiejś takiej globalnej, zbierania na różnych akcjach, ale pomocy właśnie od kuchni, od po prostu od własnego bloku, od własnej dzielnicy. Spróbować pomóc i to nie pomagać jakichś super wielkich akcjach, tylko takiej prostej pomocy. Na przykład wiemy, że sąsiad z 6. piętra jest biedny. Przyniesiemy mu chleb, pomożemy mu. Taka pomoc, która później przeradza się w takie coraz większą społeczną pomoc, że każdy każdemu pomaga coraz więcej.
Chciałbym uzupełnić tę wypowiedź Wojtka SMS-em, który otrzymaliśmy. Za krótkie są nasze ręce, by sięgać biedaka. Lecz gdy złapiemy się wzajemnie za ręce, możemy dosięgnąć wiele dalej. Nauczymy się łapać ręce, by sięgnąć biedaka, lecz gdy złapiemy się wzajemnie, możemy dosięgać jeszcze dalej. Nauczymy się łapać za ręce, aby umieć pomagać. Razem pomagajmy i pomagajmy też indywidualnie.
Nauczmy się łapać za ręce, czyli patrząc też z innej perspektywy, uczmy się. Próbujmy zgłębiać ten problem, nie przechodźmy nad nim do porządku dziennego, tylko próbujmy jakąś edukację tworzyć wspólną, wzajemnego oddziaływania. I no właśnie, twórzmy wspólnotę, nie zamykajmy się, nie bądźmy egoistami.
Na pewno edukacja to także edukacja osób, ludzi zamieszkujących biedne kraje. I taka polityka powinna być konstruowana i realizowana, aby umieć uprawiać ziemię, aby umieć tę ziemię nawodnić, aby we własnym kraju móc cieszyć się plonami ziemi, aby nie głodować. Co jeszcze robić, aby na świecie nie było głodu?
No, powinniśmy się też zastanowić nad tym, czy pomoc, którą my już jesteśmy zaangażowani, czy pomoc właśnie do finansowywania organizacji jest na tyle wystarczająca i na tyle jest szczera, że ta pomoc jest w stanie cokolwiek zmienić i pomóc tym ludziom.
Powinniśmy pamiętać, że niejednokrotnie udzielając zbyt dużej pomocy, możemy być przyczyną, możemy powodować narastanie głodu w danym obszarze świata czy w danej grupie ludzi. Trzeba pomagać dostosowując bardzo precyzyjnie potrzeby i realizując je dokładnie, tak aby ludzie zachowywali siły i aby mogli własnymi siłami pracować na roli, aby mogli właśnie utrzymywać się przy życiu. Tak wiele możemy robić, aby pomóc innym. Organizacje i stowarzyszenia, Polska Akcja Humanitarna, Organizacja Narodów Zjednoczonych, UNICEF. Tak wiele organizacji działa na rzecz potrzebujących. Możemy się też do tych organizacji dołączyć, do Polskiego Czerwonego Krzyża, czy też do naszej katolickiej organizacji Caritas. Możemy służyć, pomagać potrzebującym i ubogim. I na pewno postawa indywidualna, osobista. A może ktoś z nas zacznie od dzisiaj odkładać po 2 euro dziennie i za 2 lata przekaże te środki, aby gdzieś w jakimś ubogim, biednym kraju Afryki wybudowano studnię, z której popłynie czysta i zdrowa woda. Tak wiele zależy od nas. Ta dzisiejsza audycja to wspólne dotknięcie ogromnego problemu, dramatu świata, jakim jest głód. Chcieliśmy, aby państwo, ci, którzy nas słuchają, poczuli się zachęceni do tego, aby podjąć decyzję o tym, by troszczyć się o losy i życie osób potrzebujących, osób ubogich, biednych, głodnych i spragnionych. Na tym kończymy tę audycję. Tak jak zawsze młodzież chciałaby pozdrowić. Proszę bardzo, Karolina.
Chciałabym pozdrowić rodzinę i wszystkich słuchaczy i klasę moją drugą.
I Wojtek.
Ja również chciałem pozdrowić moją rodzinę, moją klasę i w ogóle całą moją szkołę.
Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy troszczą się o losy potrzebujących i ubogich, którzy dzisiaj zaczęli myśleć, a może ja coś zrobię dla innych, może ja oddam część swojego życia, swoich energii, swoich pomysłów, swojego poświęcenia, aby ludzie nie umierali z głodu. Tych wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Te audycje dla państwa prowadziła Młodzież Liceum Salezjańskiego z Wrocławia, a także ksiądz Jerzy Babiak. Na koniec chcielibyśmy pomodlić się słowami Matki Teresy z Kalkuty, słowami tej osoby, która na co dzień z przejęciem i poświęceniem pomagała osobom potrzebującym, ubogim i głodnym. Daj mi, Panie, kogoś, kto potrzebuje miłości. Panie, gdy jestem głodna, daj mi kogoś, kto potrzebuje pożywienia. Gdy jestem spragniona, kogoś, kto potrzebuje pokoju, gdy jest mi zimno, ześlij mi kogoś, kogo mogłabym ogrzać. Gdy jestem zawiedziona, pozwól mi kogoś pocieszyć. Pozwól, abym była przy Tobie. Gdy mój krzyż staje się ciężki, spraw, abym pomagała innym nieść innych krzyż. Gdy jestem uboga, skieruj mnie do kogoś w potrzebie, gdy nie mam na nic czasu. Daj mi kogoś, komu mogłabym pomagać przez parę chwil. Gdy czuję się upokorzona, daj mi kogoś, kogo pochwalę. Gdy jestem przygnębiona, spraw, abym mogła komuś dodawać odwagi. Kiedy szukam zrozumienia u innych, daj mi kogoś, kto potrzebuje mojego. Gdy sama potrzebuję opieki, ześlij mi kogoś, kim mogłabym się opiekować. Kiedy myślę tylko o sobie, skieruj moją uwagę na inną osobę. Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym siostrom i braciom, którzy w ubóstwie i głodzie żyją i umierają wszędzie na świecie. Naszymi rękami daj im dzisiaj chleba ich powszedniego i daj im dzięki naszej wyrozumiałej miłości pokój i radość. Amen.